Łaskawa mi pokój od Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Słowo Boże wybrane przez Kościół do rozważania w dzisiejszą niedzielę znajdujemy w Ewangelii Łukasza w rozdziale 15, pierwsze 10 wierszy. Wsłuchajmy się w te słowa. Garnęli się do Niego wszyscy celnicy i inni grzesznicy, aby Go słuchać. Faryzeusze natomiast oraz znawcy prawa szemrali z tego powodu i mówili: ten człowiek przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Wówczas Jezus opowiedział im taką przypowieść. Kto z was, gdy ma 100 owiec, a zgubi jedną, nie zostawia na pustkowiu 99 i nie szuka zgubionej, aż ją znajdzie? Gdy zaś znajdzie, z radością wkłada ją sobie na ramiona, wraca do domu, zwołuje przyjaciół oraz sąsiadów i mówi: cieszcie się ze mną, gdyż odnalazłem moją zgubioną owcę. Mówię wam, podobnie w niebie większa będzie radość z jednego skruszonego grzesznika niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują opamiętania. Albo która kobieta, gdy zgubi jedną ze swoich 10 srebrnych albo złotych monet, nie zapala lampy, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż znajdzie? Kiedy zaś znajdzie, zwołuje przyjaciółki, sąsiadki i mówi: cieszcie się ze mną, znalazłam monetę, którą zgubiłam. Mówię wam, podobnie aniołów Bożych ogarnia radość z powodu jednego skruszonego grzesznika. Dziękujemy Ci, nasz Boże, za ten obraz radującego się, szczęśliwego nieba na skutek opamiętania jednego grzesznika. Dziękujemy, Panie, że czekasz, ale też i działasz, aby uparte, krnąbrne serca dotykać, przemieniać, kształtować i nas wszystkich powoływać do Ciebie, byśmy uczyli się naśladować Twojego Syna. Dziękujemy, Panie, za drogę naszego życia, tak różną, ale jednak w drodze tej, Panie, widzimy Twoją wierność i Twoje prowadzenie. Daj nam tylko mądre i wrażliwe serca, byśmy wiedzieli, o czym do nas mówisz, co chcesz pokazać, na co chcesz zwrócić uwagę. Daj, Panie, byśmy zawsze dawali się Tobie odnaleźć i za Tobą szli ku chwale Twojego Syna. Amen. Drogie siostry i bracia, myślę, że już nikogo z nas dzisiaj nie dziwi obraz Boga poszukującego grzeszników. Być może nawet uważamy, że właśnie to Bóg powinien robić. Powinien szukać tych okropnych, złych grzeszników. Widzisz, a nie grzmisz. Moglibyśmy pomyśleć nieraz, spoglądając na takiego czy innego osobnika. Ale mówiąc tak całkiem serio, Pan Bóg szuka człowieka, szuka grzesznika. Jakiego grzesznika? Myślę o słowach apostoła Pawła w pierwszym liście do Tymoteusza, który powiedział: Jezus Chrystus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. I myślę sobie, że jeśli apostoł Paweł był w stanie powiedzieć, że on jest pierwszy ze wszystkich grzeszników, to co dopiero ja? Bóg poszukuje Ciebie i mnie. Być może dałeś się znaleźć 20 lat temu, czy 5 lat temu, czy wczoraj. Nie zmienia to faktu, że Bóg dzisiaj szuka Ciebie i mnie. Dzisiaj przychodzi do nas, poszukuje. Pragnie, abyśmy pozwolili wziąć Cię Jemu na ręce i poprowadzili, dali się poprowadzić tam, gdzie On chce, byśmy byli. W taką przestrzeń, w taki moment, takie miejsce naszego życia, w którym jesteśmy coraz bardziej do Niego podobni. W taki sposób, w którym On tak wpływa na nasze myśli, życie, serce, że stajemy się coraz bardziej naśladowcami Jego Syna. W naszym byciu, w naszym myśleniu, w charakterze. Jednak widzę po sobie, że dopiero kiedy rozmyślam nad Bożym Słowem, kiedy czytam Boże Słowo, zauważam, czy jestem w stanie rozpoznać taką czy inną dziedzinę mojego życia, którą jeszcze kurczowo trzymam w swoim ręku, którą jeszcze Mu nie oddałem, której nie chcę być może oddawać. Ale przecież jako chrześcijanin nie chcę tego, bo nie do mnie ma należeć moje życie. Gdy robię coś po swojemu, zauważam, że przecież przynosi to krótkotrwały efekt lub żaden. Bóg poszukuje grzeszników i oby zaczął ode mnie. A ślady tego poszukiwania odnajdujemy w całej Biblii, w różnych historiach, w różnych wydarzeniach, w różnych słowach, które Bóg kieruje do człowieka, takich jak to słowo z księgi proroka Ezechiela. Szczególnie to poszukiwanie człowieka widzimy w Nowym Testamencie, w którym Jezus wychodzi do Żydów i do pogan, do mężczyzn i do kobiet, faryzeuszy, samarytan, celników i złoczyńców. Jezus przyszedł, jak mówi hasło dzisiejszej niedzieli, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Nie akceptowali, wręcz oburzali się ci, którzy Go nie przyjęli, którzy nie widzieli w Nim tego, kim jest naprawdę. Ci, którzy zabiegali o własną sprawiedliwość swoimi sposobami. Ci najlepiej wiedzą, co jest Boże, a co Boże nie jest. I znając tak dobrze Stary Testament, jak znali go faryzeusze i uczeni w Piśmie, tak naprawdę można mieć dwa rozwiązania. Można albo rozpoznać w Panu Jezusie Mesjasza, albo wroga. Jedna i druga opcja wiąże się z podjęciem radykalnych działań. Bo gdy widzisz w Jezusie Mesjasza, musisz, ale też i przede wszystkim pragniesz poddać się całkowicie Jemu. Bo widzisz w Nim tego, kim On jest. I rozumiesz, rozpoznajesz, że tylko w Nim, tylko przy Nim jesteś jedynie bezpieczny. Ale jeśli nie widzisz, wówczas ten Jezus z Ewangelii będzie jak nieproszony gość w salonach twojego serca, którego trzeba wyprosić, by się za bardzo nie panoszył. W 15 rozdziale Ewangelii Łukasza, gdy Żydzi dziwią się zachowaniem Jezusa, nie rozumieją tego, co robi, że w taki sposób nastawiony jest do grzeszników, Jezus opowiada im przypowieść, z której jasno wynika, o co tak naprawdę Panu Jezusowi, czyli Panu Bogu, chodzi. Otóż przypowieść ta składa się z trzech części. Jest to jedna przypowieść składająca się z trzech części. Zgubionej owcy, zgubionej monecie i o zgubionym synu. Dzisiejsza niedziela każe nam spoglądać na dwie pierwsze zguby. Szkoda, gdyż zgubiony syn, zwany potocznie marnotrawnym, jest kulminacją całego rozdziału. Wspomnimy go pokrótce później. Na początku Jezus mówi o owcach. Dla nas być może ten obraz nie jest tak oczywisty jak dla ludzi słuchających Pana Jezusa. Mianowicie od razu wiadomo było, że chodzi o Boga i o Jego lud. O płaszczyznę religii i wiary całego ludu Bożego. Jezus wie, że opowiadając tą historię o zgubionej owcy, faryzeusze od razu połączą te słowa z prorokiem Ezechielem, który pisał, że pasterze Izraela pasą samych siebie i nie dbają o owce. Dlatego oni muszą usłyszeć ironiczne pytanie Jezusa. Któż z was, mając 100 owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia 99 na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? Oczywiste było, że żaden faryzeusz tego nie robi. Żaden faryzeusz nie wychodzi do biednych, odrzuconych, potępionych. Wiadomo było, czym faryzeusze się zajmują. Ale owi faryzeusze muszą dodatkowo skonfrontować się z obrazem Pana Jezusa, tym jak On się zachowuje, jak On traktuje tych grzesznych ludzi, jak wychodzi między opłotki, by szukać zgubionych dusz. Dlatego miarą prawdziwej religii, prawdziwej wiary są znajdowani przez Jezusa ludzie, grzesznicy, stający się Jego świadomymi naśladowcami. Drugim przykładem jest jakaś kobieta. gospodyni, która gubi jedną z 10 drachm, to już zupełnie inna płaszczyzna. Już nie religii, ludu Bożego, czy wiary ludu Bożego, ale płaszczyzna domu, domostwa, rodziny. Tam też ktoś się zgubił. Tam też w naszych domach kogoś trzeba odnaleźć. Tam też jest ktoś, kto potrzebuje Chrystusa, potrzebuje opamiętania i przyjęcia Chrystusa jako Zbawiciela. Mamy ten sam wątek zgubienia i szukania. Tym razem nie chodzi o owcę, czyli o Izrael, lecz o grecką monetę drachmę, czyli o pogan. Nie bez znaczenia też są liczby. Spośród wszystkich owiec Izraela jedna setna zostaje znaleziona. Wśród 10 monet pogańskich jedna dziesiąta zostaje znaleziona. A zatem procentowo poganie wyprzedzają Izraelitów w rozpoznaniu swojego grzechu i w pragnieniu pojednania z Bogiem, co Księga Dziejów Apostolskich bardzo wyraźnie pokazuje. Wszystko po to, aby pokazać, że radość ze znalezienia owcy czy też drachmy jest podobna do radości, jaka ma miejsce w niebie z jednego grzesznika, który się upamięta. Tego z Izraela, czy też tego z pogan. Wątpliwości jedynie może rodzić pytanie, cóż to znaczy być odnalezionym? Co to znaczy upamiętać się? I tutaj z pomocą przychodzi trzecia część tej jednej przypowieści o synu marnotrawnym. Jest to najbogatsza i najciekawsza część tego rozdziału. Ale żeby kazanie znowu nie było zbyt długie, pozostawiłem tylko jedną uwagę, jedną myśl, mianowicie, gdy syn zobaczył na dnie swojej egzystencji, zawsze był na dnie swojej egzystencji, ale bogactwo ojca zasłaniało mu oczy. Ale dopiero wtedy, kiedy zobaczył, kim naprawdę jest, jaki naprawdę jest, wejrzał w siebie i odwrócił się o 180 stopni. Od czego? Od siebie samego. Od swojego sposobu życia, swojego sposobu myślenia. Tego, co robił, tego, jak żył. Zmieniając kierunek swojego życia, czego dowodem był powrót do domu. Chyba jedno z najtrudniejszych doświadczeń jego życia. Kiedy trzeba było z ojcem się skonfrontować. Kiedy trzeba było przynieść mu jego wstyd. Kiedy trzeba było przyznać się do tego czy tamtego i zdać się na jego łaskę. Zrozumiał jednak ten człowiek, że nie może być tak dłużej. Nie może zostać w tym miejscu, w którym jest. Jego wizja świata, jego wizja samego siebie doprowadziła go do całkowitego upadku, chociaż przez całe swoje życie tego nie widział. Nie rozpoznawał tego. Dopiero tam na dnie zauważył. Siostro i bracie, jaka jest wizja twojego świata? Jaka jest wizja twojego życia, kiedy dowiadujesz się z Bożego Słowa, że Pan Bóg szuka ciebie? Że musisz być przez Niego znalezionym? Jakie myśli przychodzą ci do głowy? Czy wyciągasz z kieszeni zaświadczenie o tym, w jakim domu się wychowałeś, w jakiej parafii zostałeś ochrzczony czy konfirmowany, co zrobiłeś dla Kościoła czy Pana Boga? Może twój pradziadek był organistą czy kościelnym? Być może przypominasz Bogu, że przecież wczoraj czytałeś, studiowałeś Boże Słowo, żarliwie się modliłeś, a dzisiaj rano z radością szedłeś do kościoła, że będziesz mógł wsłuchiwać się w Boże Słowo i spędzać czas z innymi wierzącymi. Trzeba więc zatem tych innych szukać. Wierzę, że Pan Bóg szuka dzisiaj ciebie i mnie. Tak jak my poszukujemy rzeczy, które są dla nas cenne, wartościowe, piękne, tak Pan Bóg każdego dnia szuka rzeczy, które Jemu sprawiają największą radość. Co to jest? W naszym rozdziale, tylko w naszym rozdziale, Pan Jezus trzykrotnie o tym mówi. W niebie jest impreza. Za każdym razem, kiedy jeden grzesznik opamięta się i powierzy swoje życie Bogu. Taką małą imprezą w Kościele miała być, może być komunia. Komunia święta, do której dzisiaj jesteśmy zaproszeni. Taki moment zwrotny. Taki moment deklaracji, że oto podchodząc tutaj do komunii, decyduję się odwrócić o 180 stopni moje życie w takiej czy innej sferze, którą Pan Bóg podpowiada mi, kiedy słucham Bożego Słowa i kiedy potrafię być wrażliwy na Jego Ducha Świętego, kiedy odnosi się w myślach, w sercu do takiego zdarzenia, takiej sytuacji, takiej mojej decyzji, takiej mojej upartości, takiego mojego egoizmu, czy jeszcze czegoś innego. Komunia jest momentem zwrotnym. Dlatego zawsze w Kościele miała być czasem niezwykłej radości. Bo oto chwilę wcześniej szczerze wyznałem coś Bogu. I szczerze pragnę nigdy do tego nie wracać. I klękam przed Nim w komunii, jeśli siły mi na to pozwalają, aby On pomógł mi obrać nowy kierunek, nowy cel i żyć w nowy sposób. Po to dzisiaj Pan Jezus do nas przyszedł i po to dzisiaj z nami jest, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Amen.